s wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Oto słowo Pańskie. Na czym polega prawdziwa mądrość? Starożytni Grecy są kojarzeni przez nas tak potocznie z ideałem mądrości, filozofii, głębokiego, doniosłego myślenia, a tymczasem okazuje się, że oni mieli ogromną dozę samokrytycyzmu. Niedawno się dowiedziałem, że pomimo tego, iż stworzyli demokrację, to bardzo dużo pisali krytyki demokracji. Dlaczego ona jest zła? Czyli coś wymyślili, co potem oczywiście w różnych modyfikacjach, zmodyfikowanych, lekko przemienionych formach przeszło do historii ludzkości jako pewien wynalazek, chociaż niektórzy mówią, na przykład Churchill tak kiedyś powiedział, że demokracja jest beznadziejna, ale nie wymyślono nic lepszego. To jednak cały czas szukali, jak zwątpić we własną mądrość, gdzie można siebie samego zanegować. A nawet doszło do tego, że skasowali, to znaczy przestali przepisywać literaturę powstałą w tak zwanym okresie hellenistycznym, czyli od śmierci Aleksandra Wielkiego do podboju rzymskiego, jakieś 300 lat niecałe. Stwierdzili, że te pisma, które teraz powstały, ci autorzy, to jest kiepskie i trzeba po prostu zaniechać przepisywania, żeby to umarło śmiercią naturalną i faktycznie żaden zabytek literacki z tego okresu się nie zachował, bo stwierdzili, że lepsze było to, co wcześniej, czyli Platon, epoka attycka i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawe. A jeśli chodzi o na przykład teatr grecki, też się niedawno dowiedziałem, że specjalnie miał on zawsze wydźwięk czy podtekst polityczny, czego my dzisiaj w tych sztukach nie zawsze widzimy, ale specjalnie to robiono władze dla ludu, żeby lud przyszedł i sam się dowiedział, co jest w polityce dobrego, a co złego, żeby sam sobie wyrobił zdanie. I stąd słowo krytyka teatralna, bo kritein po grecku znaczy oddzielać. Czyli jakby władza sama się wystawiała na krytykę ludu, po to, żeby lud pomógł jej odseparować to, co złe, a wypielęgnować, jeszcze bardziej podkreślić to, co dobre. Więc patrzcie, taka mądrość Greków właśnie była zakorzeniona w ich pokorze. Pokorze dążącej do nieustannego weryfikowania, czy czynię dobrze, czy źle. Ale potem przyszło chrześcijaństwo i nie anulując tego fundamentu helenistycznego, mówi tak, mądrość to nie jest jakaś abstrakcja. Mądrość to nie jest tylko filozofia. Mądrość to nawet nie jest jakaś postawa jedynie życiowa, tak jak właśnie ta postawa autokrytyki. Mądrość to jest wchłonięcie w siebie, otworzenie się na ducha mądrości. Czyli mądrość została w chrześcijaństwie spersonifikowana. Uznano, że jest ona osobą, czyli utożsamiono ją z Bogiem. I mądrym człowiekiem jest ten, który Pana Boga w sobie uwewnętrznił. Nie tylko poznał katechizm i zżyma się, żeby żyć zgodnie z tymi zasadami, ale tak zaczął się modlić, tak uwrażliwił swoje serce na Słowo Boże, na łaskę Bożą, na dobrych ludzi, którzy są zawsze na naszą drogę przez Boga posłani, że ten Bóg, ten duch mądrości zaczął w nim pracować. A nie było to niestety udziałem tego młodego człowieka, który, jak tutaj czytamy, spochmurniał na te słowa. Dosłownie po grecku jest napisane, że był zszokowany tymi słowami. Nie mógł uwierzyć, o co Jezusowi chodzi. Przecież dla Żydów najważniejszym ideałem było wypełnienie Tory, a potwierdzeniem tego, że się ją wypełnia, czyli że jest się dobrym człowiekiem, było bogactwo. No bo nie wierzyli specjalnie w życie wieczne. Ta wiara się bardzo powoli przebijała. Jedne stronnictwa w czasach Jezusa były otwarte na tę eschatologię pozaziemską, inni z kolei nie za bardzo, bo przynajmniej 4 czy 5 takich stronnictw w czasach Jezusa istniało. I co ciekawe, też Pan Jezus od każdych z nich coś zaczerpnął, ale to jest może osobny temat, może w przyszłym roku w cyklu naszych audycji środowych, co dwutygodniowych, może przejdziemy z liturgii na Pismo Święte, zobaczymy. W każdym razie, ten młodzieniec nie akceptuje logiki mądrości dzięki duchowi. Bo co jest istotą ducha? Wolność. Ducha nie da się złapać, nie da się go w jakieś naczynie schować, zamknąć, usidlić i uwięzić. Pamiętam w Kaszia, tam gdzie święta Rita działała, sprzedają taką buteleczkę z powietrzem z Kaszi. No i jeden ksiądz mówi, no ale co wy sprzedajecie? Już tutaj nic nie ma. No jak to nie ma? Tu jest powietrze. No właśnie, myśleli, że ducha, wiatr, ducha świętej Rity da się tak łatwo zamknąć i ograniczyć i zredukować i wcisnąć pod własną kontrolę. No nie da się. To tym bardziej nie da się tego zrobić z Duchem Bożym, który jest duchem wolności. Jezus właśnie zaprosił tego młodego człowieka do owej wolności w Duchu Bożym, która jest naszą chrześcijańską mądrością, ale on niestety tego nie przyjął, bo się zdziwił. Jak to? To ja nie mam mieć 100% kontroli nad własnym życiem? Więc teraz jest pytanie, czy prawo, tu akurat była Tora, w naszym przypadku są to różne zasady, na przykład katechizmowe, albo przykazania też w dalszym ciągu, jakby ktoś się pytał, to obowiązują. Jaka jest relacja tego prawa do życia w Duchu Bożym? Otóż ten cały zbiór przepisów tylko wtedy ma sens w naszym życiu, jeżeli Duch Święty na dwa sposoby na nas zadziała. Po pierwsze, pozwoli nam dostrzec w tym wszystkim głęboki sens. Bo jeżeli podchodzimy do przepisów kościelnych, nie mając w sobie Ducha Bożego, to one nas po jakimś czasie zniechęcą. Stwierdzimy, że to jest jakiś narzut kulturowy, to jest jakaś, powiedzmy, kościelna propaganda, jakieś ostentacyjne wciskanie ludziom takich, a nie innych sposobów działania, które są wbrew naszej naturze. I dopiero Duch Święty pozwoli nam zrozumieć, oświeci nasze umysły, że my w tych martwych, ktoś powie czasami, przepisach, tak otwierając na przykład chrześcijańską etykę seksualną, pozwoli nam dostrzec życie, prawdziwe, duchowe, wewnętrzne, pełne wolności życie. A po drugie, Duch Święty w relacji do prawa jest konieczny w tym sensie, że bez Niego ani rusz tego prawa nie wypełnimy. Możemy nawet zrozumieć, że to ma sens, przekonać się do tego bardzo głęboko, ale próbując o własnych siłach sprostać tym wymaganiom, bardzo szybko upadniemy. Nie ma takiego herosa. Każdy święty by upadł, gdyby nie był człowiekiem ducha. I ten duch mądrości, oprócz tego, że nam pomaga być w porządku wobec prawa, dostrzec w tym sens, życie, nadzieję, również prowadzi nas poprzez ścieżki naszego życia, kiedy jak to ludzie z natury przywiązujemy się do miejsc, do ludzi, do przekonań, do różnych nawyków. To jest z jednej strony naturalne, ale z drugiej strony trzeba się ciągle przełamywać i to, co posiadamy, tracić, aby odzyskać w bardziej dojrzałej formie. Nie wiem, czy słuchaliście dzisiejszego CNN u ojca Szustaka, ale podał taki genialny przykład. Dziecko w łonie matki czuje się fantastycznie, niczego mu nie braknie. To jest cały jego świat, w pełni wystarczający. I nagle musi wyjść na świat obcy, gdzie wszystko się zmienia. Jest przerażające, te bodźce po prostu bombardują i dziecko jest bezradne. Gdzie ta mama, gdzie ta pępowina? Ale jest to konieczne, żeby przeżyło. Bo jeżeli będzie się trzymało tego łona, tego wygodnego miejsca, tych swoich przyzwyczajeń, to nastąpi zgon. Dlatego czasami trzeba zrobić Zwangsentbindung, jeżeli za mocno się tam trzyma. Ale patrzcie, co wtedy to dziecko zyskuje. Swoje życie, swoją drogę, a przede wszystkim relację z matką, która staje się relacją na innym poziomie, może opartym na jakimś dystansie, bo to już nie jest pępowina, ale za to jest to relacja dojrzała, świadoma. Zresztą tutaj są wśród nas matki, córek, to mogłyby lepsze kazanie powiedzieć. I to samo może dotyczyć, kochani, różnych przywiązań, na przykład do form wiary albo do relacji z Bogiem. Dzisiaj masz taką relację z Bogiem, a pytanie, czy ten model waszego współistnienia, ty i Pan Bóg, będzie nadal taki sam. Może Bóg pragnie wprowadzić cię na nowe poziomy, na nowe przestrzenie wyprowadzić. Może ten duch chce cię pchnąć na jakieś takie nieodkryte jeszcze pola i łąki duchowe, tak jak dzisiaj dla mnie ta grota jest czymś nowym. Ale tu mówię w sensie duchowym. Wielcy święci zawsze przechodzili kryzysy, czyli ten moment właśnie oddzielenia tego, co może było jakimś elementem starego, już nieaktualnego, już trochę takiego stęchłego przyzwyczajenia nawet w życiu duchowym. Matka Teresa z Kalkuty, tutaj święta Tereska, przeżywały ciemną noc ducha, kiedy w ogóle Boga nie czuły, a nawet na myśl o Bogu były przerażone albo czuły jakąś totalną posuchę, zero pociechy duchowej. Ale jakie były potem owoce? I na ziemi, kiedy każdy dzień potem przeżywały w silnej obecności Pana Boga, no i nie mówiąc już o owocach tych pośmiertnych. Dlatego, kochani, podsumowując, chciałbym tak podzielić się jeszcze osobiście, że to słowo kiedyś w seminarium mi tak bardzo zapadło o tym, że wszystko oddali, no i tak troszeczkę się handlują, co będziemy z tego mieli. Mieliśmy takie rekolekcje, 4 godziny adoracji po konferencji. Pamiętam, że całe te 4 godziny nad tym słowem medytowałem i w ogóle mi się nie znudziło. Dlaczego? Bo wszedłem w ten etap życia, kiedy rozstałem się z rodziną, wiadomo, wszyscy płakali i tak dalej. Naturalne. I taki byłem ciekawy, co mi Pan Bóg da, kogo mi da, tak? Dla niego wyrzekłem się, w cudzysłowie, matki, ojca, brata, domu, rodziny i tak dalej. I skoro Jezus sam obiecuje, że stokroć tyle otrzymacie, to co to może być? No nie wiedziałem, że Wiedeń. Nie wiem, co będzie potem. I poznaję nowe osoby i to jest fantastyczne. Parę miesięcy temu rozstawałem się z parafią bydgoską. Bardzo byłem zżyty z tymi ludźmi. Serce bolało. No ale dzisiaj poznaję nowych ludzi. I tak Pan Bóg chciałby nas w takiej nowości prowadzić. Bo życie Boże, jeżeli jest autentyczne, musi się cechować, może niektórych zmartwię, ale dynamizmem, czyli jakąś nieprzewidywalnością, że Pan Bóg wchodzi i pewne rzeczy chce nam rozbić, to domino, które może było dobre na jakiś czas, ale Bóg zawsze daje więcej. Deus semper major, Bóg zawsze większy, mówią teolodzy, w odniesieniu do naszych rozważań o Panu Bogu, gdy tworzymy jakieś koncepcje teologiczne, jaki On jest i tak dalej, to zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że On jest zawsze przekraczający te nasze koncepcje, wyobrażenia, czy nawet piękne, wzniosłe, liryczne takie akty poezji duchowej, jak na przykład tworzyła święta Faustyna. I ostatni akcent, kochani, taki może związany z duchowością, której może tutaj trochę brakuje w Austrii. Myślę, że my jako Polacy mamy pewną misję wobec Austriaków, mianowicie duchowość pokutna, ale nie w znaczeniu tylko umartwiania się, chociaż to też jest ważne, ale tym, o czym mówił psalmista, co Pan Stanisław tak pięknie przeczytał, przed nas zaśpiewał. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Miłosierdzie potrafi nas nasycić, czyli co zrobić? Zaspokoić wszelkie pragnienia i dążenia życiowe. Każdy z nas ma jakieś tam plany, jakieś marzenia. Jedne się spełnią, drugie nie. Ale co ma nas nasycić, czyli do końca uszczęśliwić? Boże miłosierdzie. I dlatego modlę się zawsze, nawet ostatnio za pokutę zacząłem zadawać Austriakom, że pomóc się, przepraszam, Polakom, żeby Austriacy też przychodzili do tego źródła miłosierdzia. Bo nie trzeba być wielkim grzesznikiem, żeby iść do spowiedzi. Jasne, że nie. Niektórzy popełniają malutkie grzeszki, albo nawet wcale. Ale co słyszymy w momencie rozgrzeszenia? Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. Bóg wtedy nasyca Ciebie tym pokojem. Przenosisz się do sceny w Wieczerniku, kiedy uczniowie wystraszeni nagle słyszą od Pana: pokój wam. I nic już im wtedy nie brakuje. I idą na cały świat, bo wiedzą, że tym skarbem nie można się nie podzielić.